Potem wszystko ucichło. Sam brnął dalej. Czuł, że jest na właściwej drodze i nabrał otuchy. Odtrącił ręką pierścień, zacisnął pasa. Dobra nasza, rzekł sobie. Jeżeli wszyscy orkowie tak nie lubią mnie i mego rządu, może cała sprawa lepiej się zakończy niż przewidywałem. Jak się zdaje, Szagrat, Gorbak i ich kamraci odwalili za mnie lwią część roboty. Z wyjątkiem tego spłoszonego szczura nie ma chyba już w fortecy żywej duszy. Ledwie to wymówił, zdrętwiał i stanął, jakby głową wyrżnął o kamienną ścianę. Uprzytomnił sobie nagle sens ostatniego zdania. Nie ma już żywej duszy. Czyj to przedśmiertny jęk słyszał przed chwilą? Frodo! Frodo! Zaszlochał sam. Mój pan kochany! Jeśli cię zabili, co zrobię? Idę. Idę aż na szczyt wieży. Muszę się dowiedzieć całej prawdy, choćby najgorszej. Wspinał się coraz wyżej. Otaczały go ciemności tylko z rzadka, rozproszone światłem łuczywa na zakręcie lub przy wejściu na następne piętra wieży. Próbował liczyć schody, lecz po 200 stracił rachunek. Posuwał się teraz ostrożnie, bo miał wrażenie, że gdzieś w górze słychać głosy, jakby rozmowę. Znaczyłoby to, że nie jeden szczur pozostał żywy w twierdzy. W chwili, gdy już desperował, nie mogąc złapać tchu i udźwignąć zmęczonych nóg, schody skończyły się niespodzianie. Sam przystanął. Rozmowa dochodziła teraz wyraźnie do jego uszu. Rozejrzał się wkoło. Stał na płaskim dachu trzeciej, najwyższej kondygnacji wieży, na otwartym tarasie szerokości około 20 kroków, ogrodzonym niskim parapetem. Wylot schodów znajdował się pośrodku dachu, w małej, nakrytej kopułą komórce, skąd dwoje niskich drzwi prowadziło na wschód i zachód. Na wschodzie widział sam ciągnącą się w dole rozległą, ciemną równinę Mordoru i w oddali buchającą ogniem górę. Właśnie znów zakipiała w swych przepaścistych głębiach, bo nowe ogniste potoki wylały się z jej wnętrza tak rozżarzone, że łuna docierała nawet na tę odległość i oblewała czerwonym blaskiem szczyt wieży. Widok na zachód przesłaniał cokół potężnej iglicy sterczącej na tyłach górnego tarasu. Jej zagięty róg wznosił się nad grzbietami okolicznych gór, a z wąskiego okna sączyło się światło. Drzwi do niej znajdowały się nie dalej niż 10 kroków od miejsca, gdzie stał sam. Były ciemne, lecz otwarte i dobiegały zza nich głosy. Zrazu sam nie słuchał rozmowy, lecz wysunąwszy się ze wschodnich drzwi, wyjrzał na taras. Od jednego rzutu oka stwierdził, że tutaj rozegrała się najzawzięcsza walka. Taras usłany był trupami orków, odrąbanymi głowami, rękami, nogami. Zaduch śmierci unosił się nad tym pobojowiskiem. Nagle sam uskoczył pod osłonę kopuły, spłoszony chrapliwym warknięciem, po którym zaraz rozległ się łoskot i wrzask. Hobbit poznał podniesiony, gniewny głos, ostry, brutalny i zimny głos Szagrata, komendanta wieży. A więc powiadasz, Snago, że nie wrócisz na dół? Podły tchórzu, jeżeli ci się zdaje, że już mi nie starczy sił, żeby się z tobą rozprawić, to mylisz się grubo. Chodź no bliżej, wyłupię ci oczy, tak jak przed chwilą Radbugowi. A jak przybiegną inni, każę im rzucić cię na pastwę szeloby. Nikt nie przyjdzie, a w każdym razie ty już tego nie dożyjesz, odparł zuchwale Snaga. Czy ci nie mówiłem, że łajdak Gorbak pierwszy dopadł bramy i żaden z naszych przez nią się nie wydostał? Lagdów i Mózgarz wyskoczyli, ale zaraz za progiem padli od strzał. Widziałem wszystko dokładnie z okna. Ci dwaj byli ostatni z naszych. A więc musisz iść. Ja muszę zostać. Zresztą jestem ranny. Żeby czarna otchłań pożarła tego przeklętego buntownika Gorbaga. Szagrat bluznął potokiem najplugawszych wyzwisk i przekleństw. Dałem mu więcej niż sam wziąłem, a ten łodr dźgnął mnie nożem, zanim zdążyłem go udusić. Musisz iść, jeśli nie chcesz, żebym cię tu na śmierć zagryzł. Trzeba przekazać zaraz wiadomość do Lugburza. Inaczej obu nas czeka czarna otchłań. Tak, tak. Ciebie też. Nie wymigasz się, jeśli będziesz tu dłużej tkwił, tchórzu. Nie zejdę drugi raz po tych schodach, warknął Snaga. Choćby mi 10 dowódców rozkazywało. Rzuć ten nóż, bo ci wpakuję strzałę w brzuch. Niedługo będziesz komendantem. Jak się w Lugburzu dowiedzą, co tu się działo. Ja zrobiłem swoje. Biłem się z tymi morgulskimi szczurami w obronie wieży, ale wy, obaj dowódcy, ładnego piwa naważyliście, kłócąc się o łupy. Nie pyskuj, ofuknął go Szagrat. Trzymałem się rozkazów. To Gorbak zaczął bójkę, bo chciał przywłaszczyć sobie tę piękną kolczugę. Ale tyś go rozjątrzył, dmąc się i chełpiąc. On zresztą okazał się mądrzejszy od ciebie. Powtarzał ci parę razy, że najgroźniejszy szpieg pozostał na wolności, a ty nie chciałeś uwierzyć. Gorbak miał rację. Kręci się tu wielki wojownik. Przeklęty elf czy też targ. Powiadam ci, że idzie tu na górę. Słyszałeś przecież dzwon. Przeszedł między wartownikami. A to mogło się udać tylko Tarkowi. Jest na schodach. I dopóki z nich nie zejdzie, ja nie pójdę na dół. Choćbyś był nie orkiem, ale nazgulem, nie pójdę. Tak gadasz? Wrzasnął Szagrat. To zrobisz, tamtego nie zrobisz. A jak ten wojownik zjawi się tutaj, umkniesz i zostawisz mnie samego? Niedoczekanie twoje. Przedtem ci flaki wypruję. Z wieżyczki wyskoczył mniejszy ork, za nim Szagrat, rosły ork z długimi rękami, które sięgały do ziemi, gdy biegł zgarbiony. Lecz jedno ramię zwisało mu bezwładnie i krwawiło, pod drugim zaś trzymał spory tobołek owinięty w czarną płachtę. Sam przykucnął za drzwiami, dostrzegł w przelocie oświetloną czerwoną łuną wstrętną, wykrzywioną z wściekłości twarz, pooraną jakby pazurami i umazaną krwią. Pomiędzy wyszczerzonymi kłami pieniła się ślina, z gardła dobywał się zwierzęcy ryk. Na ile sam ze swego ukrycia mógł obserwować tę scenę, Szagrat ścigał Snagę wokół tarasu, aż w końcu mniejszy ork, wymigując się z łap większego, dał nura z powrotem do wnętrza wieżyczki i zniknął. Szagrat nie pobiegł za nim. Przez wschodnie drzwi sam zobaczył go stojącego przy parapecie, zasapanego, bezsilnie poruszającego lewą dłonią. Ork odłożył tobołek na podłogę, prawą ręką wyciągnął długi czerwony sztylet i splunął na ostrze. Wychylając się przez parapet, spoglądał w dół na dziedziniec przed bramą. Dwakroć krzyknął, lecz nikt mu nie odpowiedział. Gdy Szagrat stał tak pochylony, odwrócony plecami do tarasu, sam ku swemu zdumieniu spostrzegł, że jeden z rzekomych trupów porusza się, czołga, wysuwa chciwe szpony i chwyta czarne zawiniątko, a potem dźwiga się na chwiejne nogi. Miał w ręku dzidę o szerokim ostrzu na krótkim, złamanym trzonku. Zamierzył się, żeby przebić nią plecy Szagrata, lecz w tym momencie syknął z bólu, czy może z nienawiści. Szagrat, zwinny jak jaszczurka, uchylił się błyskawicznie, okręcił napięcie i wbił sztylet w gardło napastnika. — Masz za swoje! — Gorbagu! — krzyknął. — A więc jeszcze nie zdechłeś? No, teraz wykończyłem cię wreszcie. Skoczył na pierś trupa i z furią tratował, miażdżył martwe już ciało, przysiadając co chwila, by raz jeszcze dźgnąć je nożem. W końcu nasycił się zemstą, odrzucił wstecz głowę i straszliwym, ochrypłym głosem wrzasnął triumfalnie. Oblizał ostrze sztyletu, chwycił go w zęby, porwał zawiniątko i puścił się pędem w stronę drzwi prowadzących na schody. Sam nie miał czasu, żeby się zastanawiać. Mógłby wymknąć się przez drugie drzwi, lecz prawie na pewno ork by go dostrzegł i niedługo trwałaby zabawa wchowanego między hobbitem a dwoma okrutnymi orkami. Sam zrobił więc to, co miał najlepszego do zrobienia. Z głośnym okrzykiem wyskoczył z ukrycia, by zastąpić Szagratowi drogę. Nie trzymał już ręki na pierścieniu, ale miał na piersi tę ukrytą broń, ujarzmiającą postrachem niewolników Mordoru, a z wzniesionego w prawej ręce miecza bił blask i ranił oczy orka jak bezlitosne światło gwiazd ze straszliwego kraju elfów, którego wspomnienie wystarczyło, żeby zmrozić krew w żyłach nikczemnych sług ciemności. Szagrat nie mógł przyjąć walki, nie porzucając cennego łupu. Zatrzymał się, warcząc złowrogo i szczerząc kły. Potem z właściwą orkom zwinnością dał susa w bok, a gdy sam skoczył naprzód do ataku, Szagrat użył ciężkiego tobołka jako tarczy i oręża zarazem, ciskając go z rozmachem w twarz przeciwnika. Sam zachwiał się i nim odzyskał równowagę, Szagrat przemknął obok niego i zbiegł po schodach w dół. Sam klnąc, puścił się w pogoń, ale po paru krokach dał za wygraną. Przede wszystkim musiał ratować Froda. Przypomniał sobie, że drugi ork wrócił do wieżyczki. Raz jeszcze trzeba było wybierać, a sam nie miał ani chwili do namysłu. Jeśli pozwoli uciec Szagratowi, dowódca orków sprowadzi kamratów i wróci na czele całej zgrai. Jeśli go będzie gonił, mniejszy ork może tymczasem dokonać straszliwej zbrodni. Zresztą sam nie mógł być pewny, czy zdoła dogonić Szagrata i czy nie polegnie w walce z nim. Zawrócił więc na górę. Może znowu robię błąd, westchnął. Ale cokolwiek potem się stanie, teraz powinienem jak najszybciej odnaleźć Froda. Szagrat więc bez przeszkód zbiegł po schodach, przemknął przez dziedziniec i wypadł za bramę, tuląc pod pachą czarne zawiniątko. Gdyby sam to widział, gdyby mógł wiedzieć, jakie skutki wynikną z ucieczki Szagrata, pewnie by zadrżał. Lecz sam był zajęty wyłącznie swoim bezpośrednim zadaniem na tym ostatnim etapie drogi do uwięzionego przyjaciela. Ostrożnie podszedł do drzwi wieżyczki i przekroczył bruk. Było ciemno, lecz z prawej strony zauważył mętne światło płynące z wylotu wąskiej klatki schodowej. Kręte schody biegły wokół ścian na szczyt wieżyczki. Wysoko w górze migotał płomień łuczywa. Sam zaczął się wspinać, jak umiał najciszej. Dotarł do pochodni, dopalającej się nad drzwiami z lewej strony, naprzeciw wąskiego jak strzelnica okna, zwróconego na zachód. A więc to było jedno z tych czerwonych oczu, które wraz z Frodem zobaczyli z dołu, gdy wybiegli z tunelu.